Storybox przedstawia Tomasz Mróz. Dziecięce zabawy. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. 1. Zabójstwo wspólnika. 1967. Razem. Dwóch mężczyzn z wysiłkiem przesuwało skrzynkę po podłodze, poddawała się ich wysiłkom z oporem, wydając przeraźliwy, skrzypiący odgłos podkutego dna, trącego stalowymi wzmocnieniami o beton. Jeszcze trochę. Skrzynia znowu przesunęła się o kilkadziesiąt centymetrów. Po kolejnych dwóch zrywach uznali, że robota została wykonana. Prostopadłościenny kształt w całości tkwił w czarnej czeluści. Oparli się o ścianę, odpoczywając po wysiłku noszenia i przesuwania dość ciężkiego pojemnika. Jednak po chwili, gdy tylko nieco uspokoili oddech, zerwali się i podbiegli do drzwi, żeby sprawdzić, czy nikt nie był świadkiem ich manipulacji. Echo kroków rozeszło się po betonowej konstrukcji i zgasło w zakurzonych załomach ścian, nikogo nie napotykając. Poza nimi nie było tam żywej duszy, jedynie oni, ta skrzynia i setki metrów ciemnych korytarzy. Co teraz, jak się umawiamy? Jeden z nich wyciągnął papierosa, zapalił, a chmurka dymu uniosła się nad jego głową. Z nikim się nie umawiam, odburknął jego towarzysz. Ja tu dowodzę, masz czekać na informacje. Drugi rzucił papierosa na ziemię. Toś ty taki kolega? Tylko wtedy jestem dobry, kiedy mnie potrzebujesz, a jak załatwione, to stulić gębę i czekać. Nie tak wcześniej ustalili. Już on wytłumaczy ręcznie temu samozwańcowi, kto dowodzi, a kto ma czekać na decyzję. Zaatakowany nie był jednak zaskoczony reakcją wspólnika. Wsadził rękę do kieszeni i wyszarpnął stamtąd mały czarny pistolet. Padł strzał. Idący na niego osobnik zamarł w pół kroku, spojrzał zdziwiony na wylot lufy, potem przeniósł wzrok na swoją pierś, gdzie zatkwiła mała czerwona plama. Gdyby ją szybko namoczyć w zimnej wodzie i potrzeć mydłem, to koszula byłaby jeszcze do odratowania. Jednak pojawiła się również dziurka z brzydko poszarpanymi brzegami. To pogarszało sprawę. Z przodu będzie widać każde zacerowanie. Niech to szlak. Najgorzej wyglądał człowiek pod materiałem. Nagle pobladły, słaniał się przez chwilę na nogach, by w końcu opaść na kolana i oprzeć głowę o brudną posadzkę. On jednak nie zważał na zalegający kurz i śmieci. Ręka szukała chwilę czegoś na piersi, właśnie tam, gdzie uszkodzili mu koszulę. Ruchy stawały się z sekundy na sekundę coraz bardziej niemrawe, jakby ospałe. W końcu dał spokój. Przestał się martwić o ubranie, o ustalenia z kolegami, o czyjąkolwiek obecność. Na zawsze przestał się martwić o cokolwiek. Cholera! Mężczyzna zamarł z jeszcze ciepłym narzędziem zbrodni w ręce. To, co było ostatecznością, planem awaryjnym, niemal nieprawdopodobnym, zrealizowało się w ułamku sekundy. Co teraz? Jak każdy mało prawdopodobny scenariusz, tak i ten nie był dopracowany w szczegółach. Człowiek rozglądnął się bezradnie, następnie westchnął i pochylił się nad zastrzelonym. Żyje? To byłoby najgorsze rozwiązanie, gdyby żył i potrzebował pomocy, a on miałby go wieść do szpitala i tłumaczyć się z kuli w ciele? Może jeszcze kogoś tu przyprowadzić? Nigdy. To akurat była najpewniejsza i niepodlegająca wątpliwości część planu. Nikt niczego nie może wiedzieć. Po kilkunastu sekundach rysy twarzy stwardniały wraz z powziętym postanowieniem. Do nory z tym truchłem. Pochylił się nad ciałem, przystawił ucho do piersi, uważając, aby nie ubabrać się krwią. Potem przyłożył dłoń do jego ust. Postrzelony nie oddychał. Trup. Uspokojony chwycił go pod ramiona i wciągnął bezwładne ciało w ślad za skrzynką. Ciężko dysząc, wpychał zwłoki za drewniany kształt, który zajmował sporą część malutkiego pomieszczenia.